uśmiechem na twarzy.
W piosence śpiewanej przez Magdalenę Tomsińską kurki szły gęsiego. W baśni braci Grimm, którą przeczyta Wiktor Korzeniewski, również pojawią się gęsi i pasąca je... Nie powiem kto. Proszę posłuchać.
Jakob Wilhelm Grimm. Pastuszka gęsi. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Bardzo już dawno temu żyła pewna stara królowa. Była ona wdową i miała prześliczną córkę zaręczoną z pewnym obcym królewiczem. Gdy przyszedł czas zaślubin i królewna miała odjechać na obczyznę, matka spakowała dla niej mnóstwo cennych rzeczy i naczyń i dała jej pannę do towarzystwa. Oprócz tego królewna otrzymała dwa konie. Jednego dla siebie, drugiego dla towarzyszki. Koń królewny zwał się Falada i umiał gadać. W chwili rozstania królowa zacięła się w palec i spuściwszy 3 krople krwi na białą chusteczkę, wręczyła ją córce, mówiąc: drogie dziecko, schowaj dobrze te 3 krople, bo one mogą ci się kiedy bardzo przydać. Córka królowej włożyła chusteczkę do kieszeni. Serdecznie pożegnała się z matką, wsiadła na konia i odjechała do swego narzeczonego. W godzinę potem uczuła wielkie pragnienie i poleciła towarzyszce przynieść sobie w złotym kubku wody ze źródła. Ale towarzyszka rzekła: idź sobie sama po wodę. Ja nie jestem twoją służącą. Córka królowej zawstydziła się. Zeszła z konia, a że jej towarzyszka nie oddała złotego kubka, pochyliła się przeto nad źródłem i piła. Przy tym westchnęła: ach Boże! 3 krople odpowiedziały: gdyby twoja matka wiedziała o tym, to serce by jej pękło. Podczas picia chusteczka z tymi 3 kroplami krwi wypadła jej z kieszeni do wody i popłynęła. Ona zaś tego nie spostrzegła. Ale spostrzegła to jej towarzyszka i ucieszyła się. Królewna po zgubieniu owych 3 kropel stała się słabą i bezwładną, a towarzyszka mogła nad nią przewodzić. Oddaj mi natychmiast swego konia i swoje szaty, rzekła groźnie do córki królewskiej, a potem wsiądziesz na moją szkapę i włożysz moje liche odzienie. Ja chcę raz być królewną, której ty posługiwać będziesz. Jeżeli jednak powiesz komukolwiek o tym, to cię zabiję. Z tymi słowy towarzyszka wsiadła na Faladę, a królewna na lichego konia i tak pojechały dalej, aż nareszcie przybyły do pałacu narzeczonego. Z ich przybyciem nastała wielka radość. Syn królewski wybiegł na ich spotkanie. Pomógł towarzyszce, którą uważał za swoją narzeczoną, zejść z konia i poprowadził ją do pałacu, podczas gdy prawdziwa królewna została na dziedzińcu z płaczem. Widział to stary król z okna. A gdy spostrzegł płaczącą dziewczynę i zauważył, jak była piękną, delikatną i wykwintną, zapytał narzeczoną, co to za pannę ma przy sobie. Zabrałam ją po drodze, odrzekła fałszywa królewna, i przyjęłam ją za służącą. Dajcie jej co do roboty. Ona płacze tylko dlatego, że się nudzi od dawna. Na to król odparł: Mam ja małego chłopca, który się zowie Kurtek i pasie gęsi. Niech mu ona pomaga. Towarzyszka zgodziła się na to, ale bała się Falady, która wszystkiego była świadkiem i umiała gadać, aby jej nie zdradziła. Więc też rzekła do syna króla. Koń, na którym jechałam, strasznie mnie zirytował. Zróbże mi tę satysfakcję i każ mu łeb uciąć. Książę zastosował się do tej prośby. Wezwał do siebie parobka, który poderżnął koniowi szyję, a łeb wsadził na miejskiej bramie. Wielka miejska brama, na której tkwiła głowa Falady, była tą właśnie, przez którą Kurtek wychodził i wracał ze swoimi gęsiami. Jak tylko królewna spostrzegła głowę swojej klaczy, zawołała. Tobą, Falado, bramy dziś stroją? A klacz na to rzecze. A cóż się stało z królewną moją? Gdyby twa matka o tym wiedziała, to by się pewno na śmierć spłakała. Królewna spuściła głowę, wyszła za bramę i pomagała zaganiać gęsi w pole. A w polu usiadła, rozplotła swoje włosy, które były jak złote i tak pięknie błyszczały, że Kurtek chciał kilka z nich wyrwać. A ona na to. Biada, wietrze południowy, zdejm kapelusz z Kurtka głowy. Niechaj za nim chłopiec goni, aż dopóty wśród tych błoni, póki włosów ja nie splotę w warkoczyki piękne złote. I wiatr zerwał Kurtkowi kapelusz z głowy, a malec pogonił za nim. Przez ten czas gęsiarka wyczesała sobie włosy. Zaplotła warkocze złote, a chłopiec za powrotem nie mógł już wyrwać żadnego włoska. To go zgniewało i nie rozmawiał z nią nawet wtedy, gdy pod wieczór wrócili do domu. Zdarzało się to dwa dni z rzędu. Gdy jednak nadszedł wieczór dnia trzeciego, Kurtek udał się do starego króla i rzekł. Ja z tą dziewczyną nie chcę pasać gęsi. Dlaczego? Zapytał król. Ach, ona mnie gniewa przez cały dzień. Jeżeli mijamy posępną bramę, to ona rozmawia z końskim łbem zawieszonym przez parobka w bramie. A gdy jesteśmy na łące, to przywołuje wiatr, ażeby mi kapelusz zerwał z głowy. Gdy wiatr mi go zerwie, a ja za nim pogonię, to ona się wtedy czesze i zaplata sobie złote warkocze. Wszystko to wydało się wielce dziwnym królowi i dlatego wezwał do siebie pastuszkę gęsi jeszcze przed nadejściem nocy i zapytał ją, czy to prawda, co mu opowiedział Kurtek i co to wszystko ma znaczyć. Na to gęsiarka odparła. Jest to prawda. Ale co to znaczy? Tego nie mogę nikomu powiedzieć, bo naraziłoby mnie na utratę życia. A król rzecze. Jeżeli nie możesz nikomu powiedzieć, poskarżże się żelaznemu piecowi. Z tymi słowy odszedł, a ona przystąpiła do pieca i opowiedziała mu całą historię. Ale król, który zatrzymał się we drzwiach za piecem, podsłuchał wszystko. Kazał natychmiast przynieść szatę królewską, a gdy pastuszka gęsi włożyła ją na siebie, wszyscy byli zachwyceni jej nadzwyczajną urodą. Teraz król wezwał swego syna i oznajmił mu, że posiada fałszywą narzeczoną. Królewicz uradował się serdecznie, spostrzegłszy królewnę w całym blasku jej piękności i cnoty i zaraz wyprawiono wielką ucztę. Na honorowym miejscu zasiadł narzeczony. Po jednej stronie miał królewnę, a po drugiej jej towarzyszkę. Ale towarzyszka była zaślepiona i nie poznała córki starej królowej w jej stroju. Gdy już się najedli i napili do syta i byli w dobrych humorach, stary król rzekł. Na co zasłużyła istota, która oszukała swoją panią? A gdy opowiedział całą historię królewny, odrzekła szorstko fałszywa narzeczona. Taka dziewczyna niczego lepszego nie warta, jak tylko ażeby ją wsadzić do beczki nabitej ostrymi gwoźdźmi i puścić w pole paroma końmi. Niechby ją szarpały dopóty, dopóki nie zamrze. Na to stary król zawołał. Jako rzekłaś, tak niech się stanie. A gdy ten wyrok na złej słudze wykonany został, młody królewicz zaślubił cudną królewnę, niegdyś pastuszkę gęsi i oboje żyli szczęśliwie i panowali w swoim królestwie aż do śmierci. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Były kurki trzy, co gęsiego sobie szły, była królewna pasąca gęsi. Proponuję jeszcze wiersz Jana Brzechwy o kaczkach, śpiewany przez Ewę Konstancję Buchak.
Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nieodziane, to są rzeczy niesłychane. Choć kubraczek, choć serdaczek mógłby znaleźć się dla kaczek, a na nogi jakieś kapce, a na głowy choć po czapce. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Po poszły kaczki do Krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe, zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie, lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek, to jest coś w sam raz dla kaczek. Krój warszawski bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć. Bo to zima akurat, chwycił mrozy śnieg i już spał. Potem kaczki na Królewskiej odszukały zakład szewski i już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce kacze, takie male, zgrabne kapce, by na malej kaczej lapce należycie się trzymały i nas psącki zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń, kapce zrobię w jeden dzień. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg i już spadł. Yeah! Poszły kaczki do Krawcowej po kubraczki i po kapce na Królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szewc zażądał 5000, a Krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, nic się dzisiaj nie dostanie. Zapytajcie zresztą tam, one to powiedzą wam, że to zima akurat, chwycił mróz i śnieg i już spadł. Kaczki kwaczą i tłumaczą, pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szewc z Krawcową powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem, drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód, a to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód, a to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł. Kwa, kwa, kwa.
Nad kapuletich i mądekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Padaj w groby przecieka. A ludzie mówią, uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka.
Wanda Barska śpiewała wiersz urodzonego 24 września 1821 roku Cypriana Kamila Norwida. Ten poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof został w Polsce wybrany na jednego z patronów roku 2021. Zanim usłyszą Państwo inne jego utwory poetyckie w wersji muzycznej, powiem kilka słów na temat poematu Fortepian Chopina, który w roku 2000 recytowała mieszkająca wówczas w London Nina Turkiewicz-Fatyga. Poemat Norwida ma związek z jak najbardziej autentycznymi wydarzeniami z września roku 1863. Otóż 19 września powstańcy styczniowi zorganizowali zamach na ostatniego namiestnika Królestwa Polskiego, Fiodora Fiodorowicza Berga. Gdy ten jechał przez Nowy Świat w Warszawie w stronę Zamku Królewskiego, rzucono z okna Pałacu Zamojskich bomby. Zamach się nie udał, sprawców nie schwytano, Rosjanie wzięli więc odwet na mieszkańcach i zdewastowali pałac. Między innymi wyrzucili przez okno fortepian, który dawniej należał do Fryderyka Chopina. A teraz już Nina Turkiewicz-Fatyga i fragment poematu Cypriana Kamila Norwida.
Była w tym Polska, od zenitu wszech doskonałości dziejów wzięta, tęczą zachwytu Polska przemienionych kołodziejów, taż sama zgoła złotopszczoła. Poznał, żebym ci ją na krańcach bytu. I oto pieśń skończyłeś. Już więcej nie oglądam cię. Jedno słyszę, coś jakby dziecięcy spór. A to jeszcze kłócą się klawisze o niedośpiewaną chęć. I trącając się z cicha po 8, po 5, szemrzą, poczuł, że grać? Czy nas odpycha? O, ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie. To, co w sztuce mianują stylem, iż przenika pieśń, kształci kamienie. O, ty, co się w dziejach zowiesz erą, gdzie zaś ani historii zenit jest. Zwierz się razem duchem i literą i consummatum est. O, ty doskonałe wypełnienie, jakikolwiek jest twój i gdzie znak. Czy w Fidiaszu, Dawidzie, czy w Chopinie, czy w Eschylesowej scenie, zawsze zemści się na tobie brak. Piętnem globu tego niedostatek. Dopełnienie? Go boli. On rozpoczynać woli i woli wyrzucać wciąż przed się zadatek. Kłos. Gdy dojrzał jak złota kometa, ledwo go wiew ruszy. Deszcz pszenicznych ziarn pruszy. Sama go doskonałość rozmieta. Oto patrz, Fryderyku, to Warszawa. Pod rozpłomienioną gwiazdą dziwnie jaskrawa. Patrz, organy ufary, patrz, twoje gniazdo! Owdzie patrycjalne domy, stare jak pospolita rzecz, bruki placów głuche i szare i Zygmuntowy w chmurze miecz. Patrz, za łuków zaułki kaukaskie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigając przed pługi po sto! Gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znów i... Oto pod ścianę widzę czoło żałobionych wdów kolbami pchane! I widzę znów, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają. Runął twój fortepian. Ten, co Polskę głosił. Od zenitu wszech doskonałości dzieju wziętą hymnem zachwytu. Polskę przemienionych kołodziejów ten sam runął na bruki z granitu. I oto, jak zacna myśl człowieka poterany jest gniewami ludzi, lub jak od wieków wieka wszystko, co zbudzi. I oto jak ciało Orfeja, tysiąc pasy i rozdziera go w części, a każda wyje, nie ja, zębami chrzęści. Lecz ty, lecz ja, chuderzmy w sądne pienie nawołując, ciesz się, późny wnuku. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku.
Był to fragment zorganizowanego w London w roku 2000 wieczoru Chopinowskiego. Fortepian Chopina recytowała Nina Turkiewicz-Fatyga. Najwcześniej chyba, bo na początku lat 70. twórczość Cypriana Kamila Norwida wziął na muzyczny warsztat Czesław Niemen. W Weronie Wandywarskiej to rok 1971, a lata późniejsze to Norwid śpiewany m.in. przez Stana Borysa, Budkę Suflera, Przemysława Gintrowskiego i innych. W roku 2010 ukazał się album zespołu The Press, w całości poświęcony artyście, zatytułowany Norwid, Gromy i Pyłki. Oto muzyczna interpretacja wiersza Święty Pokój z tego albumu.
Tylko kilka ciężkich chmur, nieporozpychanych nozdrzem konia. Jeszcze tylko kilka stromych gór, a potem już słońce i harmonia. Jeszcze tylko z hełmu kilka piór, wiatru odrzuconych próżnie. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden grzmot. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden grzmot. Tak samo i w życiu czasów wir jest mego na hipogryfie i ma. Gruby mu rozrywać każe kir, trumny przeskakiwać, których nie ma. Za czarnością trumien świta mir, wynagradzający słusznie. I wciąż tylko jeden jeszcze trud, wysilenie jedno, jeden cud.
Zdolności artystyczne Norwida ujawniły się stosunkowo wcześnie. Jako poeta zadebiutował na łamach prasy warszawskiej. Dwa lata później jesienią wyjechał na studia za granicę i już nie wrócił do Polski. Zwiedzał Europę, we Florencji zapisał się na Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Z czasem poznał Adama Mickiewicza, zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim, potem już w Paryżu poznał Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina i innych Polaków, którzy znaleźli się tam po powstaniu listopadowym. Norwid nie miał łatwej sytuacji finansowej, coraz bardziej odczuwał kłopoty ze zdrowiem, między innymi nasilała się jego głuchota. Od 1977 roku mieszkał w przeznaczonym dla polskich sierot i weteranów zakładzie świętego Kazimierza w Ivry pod Paryżem, gdzie po 6 latach zmarł. Trudne życie, bogata i mało znana twórczość odkryta dla Polaków pod koniec XIX wieku. Dodam, twórczość niezbyt łatwa w odbiorze. Pełne wydanie jego pism wszystkich ukazało się dopiero w latach 1971-76. Tu przytoczę opinię doktora Marka Adamca, historyka literatury, krytyka literackiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego, który w ramach współpracy z UNESCO podjął się tworzenia wirtualnej biblioteki literatury polskiej. Cytuję, oryginalna koncepcja poezji oparta na strukturze paraboli wykorzystująca szczególną odmianę ironii, a także koncepcja milczenia i tragedii wysokiej dopiero współcześnie doczekała się uznania i prób interpretacji. Poglądy społeczne Norwida zadziwiają swoją przenikliwością. Wykazują wiele analogii z pracami współczesnych krytyków kultury masowej. Na zakończenie muzycznego fragmentu programu poświęconego Norwidowi Jacek Kaczmarski śpiewa przez siebie napisane i skomponowane Ostatnie dni Norwida.
Piękno jest na to, żeby zachwycało. Nie znam piękniejszej nad piękno ojczyzny, w której minąwszy przeznaczeń mielizny, warto zanurzyć obolałe ciało, pychy się wyzbyć. Grobowce piękna, kosztowne artyzmy, których wieczności wzór piramid stałość, na duszę kładą tylko plamę białą, jak bandaż kłamstwa, co owija blizny, by nie bolało. A nad sekwaną pochylona gałąź żywa pod blaskiem corocznej siwizny wspomina drzewo układane w pryzmy, gdy templariuszy król spalał wspaniałość w czas wielkiej schizmy. Ściemniała belka w narożniku izby, w której się kiedyś na ludwiki grało, dobrze pamięta, choć wygięta w pałąk, czas, gdy Moliera psy uliczne gryzły z pana pochwałą. Tu Marsyliankę też się poznawało, gdy wolność tłumu obwieszczały gwizdy i bruk paryski był jak nigdy żyzny, bo gilotyna grała, aż chrupały karki w bieliźnie. Po Bonapartem ścichły echa wyzwisk, szańce komuny w bieg życia wessało i świat w bezduszną obrasta dojrzałość, knuty z jedwabiu przemysł socjalizmy, nabite działo. Ręce grabieją, wino całkiem kwaśne, na rękawiczki braknie mi pieniędzy i myśl zmarznięta nie chce płynąć prędzej, a przecież przez nią i to dla niej właśnie umieram w nędzy. Więc cóż jest piękno, wód słoneczne bryzgi, diament w popiołach, pamięć, doskonałość, gdyby to tylko byłoby za mało. Dusza rozpięta raz na krzyżu myśli wyrazi całość.
Zapraszamy do reklamy.